Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, to jest wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak, a moimi waszymi gośćmi są dzisiaj Ania Bryńska.
Dzień dobry.
Jedna z bohaterek książki, z którą dzisiaj do was przychodzimy, Dlaczego odeszłam, oraz redaktor tejże książki, Adam Cioch. Adam,
dzień dobry.
Nas drugi raz. Ja przypomnę tylko, że Adam jest twórcą biblioteki, czy też biblioteczki, przepraszam, Człowieka myślącego. Krzyżem i przemocą to pierwsza książka, druga to Epidemia manipulacji, rozmawialiśmy już na ten temat. Trzecia właśnie, Dlaczego odeszłam. Ja się bardzo cieszę, że są tacy ludzie jak Adam, którzy mają takie zacięcie i chęć, żeby robić coś dla siebie, też dla innych, że są sponsorzy, osoby, które sponsorują tego typu przedsięwzięcia, dzięki którym te książki powstają. Książka Dlaczego odeszłam, ale też pozostałe książki dostaniecie w Empiku. Zresztą jak piszecie tytuły, to jest mnóstwo miejsc, w których można te książki wysyłkowo zakupić. No i najnowsze dzieło, to takiej ewangelizacji, mówiąc pokrętnie. Jedną z bohaterek jest Ania. No, Ania, jesteś jedyną bohaterką, która dała swoje nazwisko tutaj w tej książce. Skąd taka determinacja, żeby opisać, co ten Kościół ci za krzywdę zrobił?
Ja nie nazwałabym tego determinacją. Jeżeli o czymś mówię i chcę coś opisać i chcę, żeby to służyło komuś, no to muszę być autentyczna. A wydaje mi się, że nie mogę być autentyczna bez imienia, nazwiska i twarzy. To dlatego to było jakby naturalne dla mnie. I nawet pamiętam Adama, kiedy pytał się mnie, czy jestem pewna, że chcę wystąpić pod imieniem i nazwiskiem, bo inne bohaterki miały z tym pewne trudności. Dla mnie to było oczywiste, że trzeba tak zrobić.
To jest, jak czytałem tą książkę, to przyszła mi na myśl taka oto refleksja, że z taką łatwością w Polsce opowiadamy o, no nie wiem, o tym, w co wierzą Żydzi, w to, co wierzą muzułmanie. I nie mamy właśnie takiej perspektywy i wglądu, żeby jakoś w ten sam sposób mówić o chrześcijaństwie, o katolicyzmie, ale też chyba o chrześcijaństwie, bo w zasadzie wiele kwestii, które no budzą nasz sprzeciw, bo nie tylko kontrowersje, czyli stosunek wobec kobiet, ten taki patriarchalny, jak gdyby mit założycielski chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu, jest wspólny, Adamie.
O tak, jest wspólny i bardzo problematyczny dla wszystkich, którzy są pod oddziaływaniem tych religii. I ja chcę powiedzieć, że ta książka to jest w pewnym sensie praktyczna część tego, o czym ty z profesorem Zimińskim niedawno napisałeś w chrześcijaństwie amoralnej religii, kiedy wy mówicie jakby o teorii, a tutaj cztery kobiety mówią o ich praktycznej drodze odejścia od chrześcijaństwa, od Kościoła katolickiego. To są kobiety w różnym wieku, z różnych części Polski, z różnych środowisk. Dlaczego tą książkę zrobiliśmy? Zaczęło się od tej książeczki o poszukiwaniach światopoglądowych, o manipulacji religijnej. Ania napisała do mnie e-mail jako czytelniczka. Opisała też swoją historię, która jakoś zrobiła na mnie wielkie wrażenie i pomyślałam sobie, nie, no trzeba dać czytelnikom jakby pole, żeby opowiedzieć swoje historie. A dlaczego? Dlatego, że religia ma wpływ na nas jako jednostki, na nas jako społeczeństwo. W naszym przypadku jest katolicy, znaczy naszym w sensie polskim. I to są często historie bardzo dramatyczne. No, w Polsce doszło do takiego regresu praw kobiet na przykład, zwłaszcza w ogóle w ostatnich 30 latach, ale pod rządami PiS-u w jakiś szczególny sposób do tego, że bycie w ciąży stało się niebezpieczne dla życia kobiety ze względów także ideologicznych i prawnych. I to jest niesłychane, to co się w Polsce wydarzyło. Nie da się z niczym w Europie tego jakby porównać. W świecie to może ze skutkami islamskiej rewolucji w Iranie, nie wiem, takie przykłady z Afganistanem. Natomiast w Europie to jest bez precedensu i i pomyśleliśmy sobie, że bo Ania jest współautorką pomysłu tej książki i że pozwólmy czytelniczkom opowiedzieć te swoje historie, pokazać ich drogę odejścia, ich drogę na wolność światopoglądową. Ja też uważam, że też w ciągu ostatnich lat stało się jasne, że ten zamach na demokrację, który próbowano przeprowadzić i mam nadzieję, że to już jest zamknięty rozdział, chociaż nie wiemy tego na 100%, ale ten zamach jest nie do pomyślenia bez udziału Kościoła. Więc wydaje mi się, że no, z tego trzeba wyciągnąć jakieś wnioski.
No, profesor Ziemiński często powtarza i w przywołanej przez ciebie książce naszej wspólnej, on daje takie posłannictwo apostołowe, żeby byli jak węże, ja to tak rozumiem, żeby się układali z każdą władzą i Kościół tak robił na przestrzeni wszystkich wieków. Układał się z faszystami, układał się z mocarstwami, które wymordowały Indian w Ameryce Południowej, układał się z możnowładcami, którzy organizowali wyprawy krzyżowe. No, stał też z całą pewnością się takim patronem feudalizmu, pańszczyzny. Tutaj możemy wymieniać tych systemów, ale wracając do świadectwa Ani, chociaż to słowo jest takie, no, troszeczkę zawłaszczone przez katolików, ale jak czytam tą twoją opowieść, to od samego początku skojarzyło mi się to z tym, co Marysia Peszek mówiła, siedząc tutaj chyba nawet w twoim miejscu, że chrzest jest takim gwałtem na człowieku, bo nikt się nas nie pyta o zgodę i ty masz taką perspektywę prawnika, tak, że no to jest tak, że prawo, no, bazując na pewnym doświadczeniu naukowym, tak, naszego kształtującego się światopoglądu, pewnej dojrzałości, mówi nam, że my podejmujemy pewne decyzje, czy też mamy prawo podjąć te decyzje, bo to nie jest obowiązek, no kiedy mamy odpowiednie jakieś, nie chcę znowu mówić rozeznanie, bo to też jest takie kościelne.
No, ale odbierajmy im te słowa,
ale może masz rację, może masz rację, kiedy mamy 18 lat, w niektórych przypadkach 16 lat, no to oczywiście zależy od reżimów prawnych. Natomiast tutaj nikt nas o zgodę nie pyta. Prowadzą nas do tego kościoła, poleją zimną wodą. No nie wiem, w judaizmie przeprowadzą jakiś obrzęd obrzezania, jeszcze w islamie inaczej, tak? I to kompletnie nie jest koherentne, no właśnie z tymi prawami podmiotowymi, które mamy. My nie możemy złożyć żadnego sprzeciwu, powództwa, zabezpieczenia, bo to nasi rodzice nam to sprawiają. Bez naszej zgody absolutnie.
No właśnie od tego zaczęłam, bo tak się zaczęły moje przemyślenia tak naprawdę. I ten moment, bo ja to opisuję w tej mojej historii, że to nie był jeden moment, że mnie nagle oświeciło, napisałam akt apostazji, pobiegłam, złożyłam i do widzenia. To było wieloletnie wychodzenie mentalne.
Tak, bo to jest proces.
Tak, to jest proces, więc też ten światopogląd się tworzył przez ileś lat, ale właśnie no, jako młody prawnik zaczęłam nad tym rozmyślać, a to się zbiegło z taką sytuacją, kiedy właśnie wtedy zaczęły być te wszystkie historie dotyczące ograniczania prawa kobiet do aborcji. Czemu ja się bardzo buntowałam, dlatego że nie mogłam pojąć jednej rzeczy. Już pomijam właśnie ten chrzest, który dla mnie był taką absolutnym takim gwałtem na osobie, bo państwo powinno chronić małoletnich, powinno nas chronić przed takimi rzeczami, a takie mam czasami wrażenie, że państwo jest bezsilne wobec religii i kościoła. To mnie okrutnie drażni, no bo ja nie po to płacę podatki, a płacę i to niemałe i nie po to się uczę różnych rzeczy i nie po to jestem obywatelem, żeby mnie to państwo nie chroniło. Tym bardziej, że nie jestem członkiem kościoła. I w momencie, kiedy byłam takim młodym, to jeszcze nie byłam prawnikiem, byłam studentem prawa i zaczęły się te wszystkie historie dotyczące ograniczania prawa do aborcji, nagle sobie uświadomiłam, jak mało znaczę jako obywatel w tym państwie, bo nagle ktoś znowu za mnie decyduje. I pomyślałam sobie, mój Boże, jaka to jest równość? Jeżeli ja jestem osobą, która nie wierzy w dogmaty religii katolickiej, to ja tego nikomu nie narzucam. Ja nie mówię, akurat to nie chodzi o aborcję, ale aborcja jest bardzo dobrym przykładem, żeby to wytłumaczyć. Ja nikomu nie mówię, no moja droga, skoro jesteś w ciąży, to biegnij i dokonaj aborcji. Ta kobieta, która powiedzmy jest katoliczką, ma prawo, ma wybór. tak? Ma wybór, bo wtedy może sobie dokonać aborcji, jeśli jest wolność, bądź nie może. A ja nie mogę, bo ktoś niezgodnie z moimi przekonaniami, ja już tu nie chcę dyskutować oczywiście od kiedy się zaczyna człowiek, bo to nie o to chodzi, ale ja nie mogę zdecydować, bo państwo mnie nie chroni i mówi, to teraz wdrożymy do świeckiego prawa dogmaty de facto religijne. No, przepraszam uprzejmie, ale póki co to my jeszcze prawa podobnego do szariatu chyba nie mamy tutaj, tak? A czasami mam takie wrażenie, bo już nie mówię o literze prawa, tylko o duchu prawa, o tym, co się wyprawia, tak? O tym właśnie, jak kobiety nagle, to co wspomniałeś, Adam, zostały pozbawione praw gdzieś na porodówkach. To mnie wszystko przerażało. Ale zaczęło się właśnie od chrztu i od tego, że zaraz, halo, ktoś za mnie zdecydował. Dlaczego? No, a gdzie jest ten artykuł 53 Konstytucji? A gdzie moja wolność sumienia? A przepraszam, zdaje się, że Jezus był ochrzczony, jeśli istniał, to jako dorosła osoba. To dlaczego ja mam iść inaczej?
No widzisz, to są ważne pytania, tylko no właśnie te pytania na początku no, na tyle prowokują, że zdaje się, że zdaje w ogóle jakiś szaleniec. Na szczęście, i Adam chyba to przyzna, że na początku jak zaczynałeś swoją jakąś taką działalność, zaangażowanie, no bo to jest zaangażowanie, tak? Było trudnie. I jak ja patrzę na teraz, na jakąś nośność twoich postów, chociażby na Facebooku, tak? To jest zupełnie inna sytuacja niż ta historia, która była kilka lat temu jeszcze, więc opłaca się to robić, ale chciałem cię spytać o to, że my mamy taką no, męską perspektywę, siłą rzeczy, nie? No i uczymy się od kobiet. I czego ty się nauczyłeś od kobiet o ich położeniu? Bo to jest trochę inna perspektywa, kiedy no, spisywałeś te historie, czy napredagowałeś je, bo zwróć uwagę, że ten kościół to jest taka przestrzeń zaprojektowana przez mężczyzn na mężczyzn, nie? I nagle osoby, które nie mają tak tam naprawdę miejsca, zaczynają mówić.
Tak, no kościół jest bardzo specyficznym miejscem, kościół katolicki, bo to jest organizacja mężczyzn, bardzo specyficznych mężczyzn, którzy cenią autorytaryzm, którzy cenią pewne formy przemocy, którzy cenią też dyskrecję. To jest bardzo specyficzne. Cały ten kościół opiera się też na takiej atmosferze dyskrecji i też na wielu oszustwach. Ja od pewnego czasu mówię wprost, bo tak uważam, że celibat jest zorganizowanym oszustwem, a to dlatego, że, no nie dlatego, że oczywiście są księża, którzy żyją w zgodzie z celibatem z różnych powodów medycznych i tak dalej, innych, ale oszustwo to jest w ten sposób, że są dane statystyczne na ten temat, na przykład profesora Baniaka z Poznania. Po prostu większość księży w swoim życiu nie dochowuje celibatu stale, przez długie okresy czasu i tak dalej. Czyli sugerowanie, że ten celibat działa, jest oszustwem, ponieważ wszyscy wiedzą, a najlepiej wiedzą to biskupi i sami księża, że to nie działa. Więc ten kościół dla potrzeb tych mężczyzn stworzony właśnie też pewnych i tej dyskrecji, kobiety traktuje jako służące, jako niestety to prawo, które weszło w Polsce, przepraszam za to dosadne porównanie, ale sprowadza jakby ciało kobiety do opakowania na płód, co jest przerażające. Co jest przerażające. Ja też, bo pytałeś o to, czego się nauczyłem. Nauczyłem się też tego, że perspektywa kobiet jest nierozumiana przez mężczyzn i że trzeba się, jeżeli jest się z mężczyzną w patriarchalnym świecie, trzeba się tego cały czas uczyć. Zresztą widziałem to też po reakcji mężczyzn na tą książkę. W odróżnieniu od poprzednich, ta, ponieważ dotyczyła kobiet, bywała traktowana z lekceważeniem. Mhm. Na przykład, i to także ze strony mężczyzn niereligijnych, którzy patrzą na kobiety z góry, dlatego że odsetek kobiet religijnych jest zapewne większy niż mężczyzn w Polsce, więc no, odeszły z kościoła. Ktoś kiedyś taki wpis mi zrobił na Facebooku, aha, historię czterech kobiet, aha, to cztery odeszły w Polsce, tak? Ale to za tym się kryła taka wredne poczucie wyższości. I tutaj też jest taki wątek, o dwóch wątkach z tej książki, książki chciałbym powiedzieć. Dla mnie odkrywczy bardzo wątek jest taki, roli mężczyzn w rodzinach polskich, w rodzinach katolickich, który jest bardzo dwuznaczny. O co chodzi? Chodzi o to, że często mężczyzna w polskiej rodzinie ma prawo do sceptycyzmu, ma prawo do niechodzenia do kościoła, ma prawo do nieprzekazywania religii córkom i synom. Kobieta nie ma tego prawa. Matka ma obowiązek tresować córki religijnie i w duchu patriarchatu. Mężczyzna, to się pojawia w czterech tych historiach, to się pojawia trzykrotnie. To jest niesłychane przez przypadek. To jest zbieg okoliczności, ale to, że to w 75% występuje, o czym świadczy, że mężczyźni w rodzinach bohaterek tej książki często byli
usprawiedliwiani.
Oni sami być może w ogóle nie byli religijni, ale pozwolili, albo wręcz chcieli, aby córki były wychowywane w duchu religijnym. Oni nie podzielili się z córkami swoimi wątpliwościami. To jest niesamowita historia. Ja chcę przywołać taki obraz, który ja pamiętam sprzed lat i który chyba jest nadal aktualny jeszcze, mimo że kościoły opustoszały częściowo. Kiedy jedziecie przez Polskę w niedzielny poranek samochodem czy autobusem i mijacie kościoły, przy których są ludzie na mszy, co się rzuca w oczy? Gdzieś tam z dala od drzwi kościołów stoją grupki mężczyzn, którzy plotkują albo palą papierosy. Czasami przy cmentarzu, tak, przy kościelnym, albo na parkingu, zwłaszcza na parkingu. Czyli oni jakby mówili swoim zachowaniem, to nie jest moja sprawa. Ja przywiozłem tu żonę, teściową, córki, syna, może małego. To nie jest coś dla mnie, ja jestem ponad to. Ale w rodzinie, kiedy przychodzi do wychowania dzieci, to już ta postawa w ogóle, ten mężczyzna jest wycofany z tym swoim stosunkiem do religii. To jest jedna sprawa. I druga jeszcze, o której nie chciałbym zapomnieć, to, że mamy wśród tych czterech historii historię kobiety, która jest osobą nadwrażliwą, sama tak o sobie mówi. Ja się z tego strasznie cieszę też, że ta historia się tutaj znalazła, dlatego że to jest głos absolutnie pomijany w polskiej dyskusji. Wpływu religii na osoby nadwrażliwe z różnych powodów, ta osoba bardzo konkretyzuje, nazywa jakby tą swoją nadwrażliwość i cierpień tych osób, które wynikają później z tego, że jakby one przeżywają pewne rzeczy bardziej niż większość. Nikogo to nie obchodzi, nikogo nie obchodzi to cierpienie. Sprawa aborcji, o której Ania mówiła, dla wielu kobiet, myślę, że to są tysiące osób, zajście w ciąży oznacza próby samobójcze z powodu tej nadwrażliwości, o której przed chwilą mówiłem. Kogo to obchodzi?
Czy ja mogę coś odwrócić?
Jasne.
Bo poruszyłeś absolutnie kluczową rzecz i ja muszę tutaj zareagować jako głos kobiet. Mianowicie, powiedziałeś, że tak naprawdę kobiet się nie słucha. I to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą ja zarzucam instytucjonalnemu kościołowi. I zwróćcie uwagę, ja zaraz powiem, o co mi chodzi. Mówisz tak, zostawia się rzeczy takie tam, wychowanie religijne to kobiety, jakieś takie kwestie dotyczące dzieci to kobiety, ale kobiet się nie słucha. I teraz powiem wam coś ciekawego. Większość kobiet, która przeczytała tę książeczkę, miała bardzo emocjonalny do tego stosunek i właśnie o tym mi mówiła, moich koleżanek, moich znajomych. Większość mężczyzn znajomych troszeczkę to lekceważyła. To jest niesamowite, bo mamy dokładnie identyczne takie doświadczenie. Mało tego, ja nawet jak rozmawiałam pisząc tę książkę z moim mężem, myślę, że tutaj nic nie zdradzę, on się na mnie nie obrazi, to on mówił do mnie tak, a bo wiesz, wy to jesteście kobiety takie bardziej emocjonalne, no to ty oczywiście wyszłaś z tego kościoła, dokonałaś tej apostazji, bo to taka manifestacja. Ja mówię, no ale wy w ogóle nas słuchacie? Jaka manifestacja? Jakie emocjonalne? Chcemy coś pokazać. Przez tysiące, no dobrze, przez setki lat nas nie słuchaliście, to właśnie taka apostazja jest jednym z takich elementów, kiedy ja pokazuję, halo, ja tu jestem. Zobaczcie mnie, popatrzcie na mnie, popatrzcie na to, co ja czuję. Wy tego tak nie czujecie. I to jest to, czego ja nie lubię w Kościele. Żeby było jasne, to nie jest narzędzie moje walki z Kościołem. To jest narzędzie ułatwiające kobietom zestresowanym, zalęknionym, żeby pokazać im, zobaczcie dziewczyny, ja też się czasem bałam. Może nie tak jak wy, bo na ogół no, raczej strachliwa nie jestem, ale zobaczcie, to jest dla was. Jeżeli ona pomoże jednej osobie, to ja już się cieszę. Natomiast co do Kościoła, to jest kompletnie inna sprawa, jeśli chodzi o Kościół instytucjonalny. Nie podoba mi się to, że ten patriarchat, który jest jakby tym korzeniem, właśnie między innymi robi to, nie słuchacie nas. A my mamy inną perspektywę.
Tak, no jak tutaj mówiłaś o tym, jak mówił Adam, to przypomniałem sobie, jak piszesz, czy też mówisz Adamowi, że no, gdzie widzimy kobiety w kościele, jak zmywają podłogę, tak?
Na tych zimnych posadzkach. Na tych zimnych przerażające posadzkach. Doświadczenie.
Mówimy tak. O połowie populacji, tak, ludzkiej, gdzie te osoby się tak traktuje. To jest w ogóle chyba rdzeń taki chrześcijański, no tego Boga, który jest zazdrosny o to, że jest jakieś poznanie poza nim. Widzimy to w raju już. No Ewa jest skarcona za to, że ona sama chciała poznać prawdę, tak? Ona nie chciała, żeby ktoś jej powiedział, to jest A, to jest B, to jest C. No każdy z nas jest obdarzony taką aparaturą eksploracyjną. Chcemy sami poznawać, nie? I ona została za to skarcona. Bóg ją tak znienawidził, że na wszystkie pokolenia, jaką tą pramatkę grzechu zrzucił, no ten brud, z którego mamy się tam myć, klęczyć, przepraszać i syn jego zginął, ale to jeszcze mu nie wystarcza, cały czas mamy się spowiadać. Jest w tym pewien absurd, ale Adam w tym wszystkim jest zupełnie usprawiedliwiony, nie? To jest ciekawe.
Ale to jest bardzo podobne w tym, co się dzieje właśnie, jeżeli patrzymy na księży, tak? Oni, zawsze ta kobieta przez setki lat przecież zawsze była ta sama narracja, tak. I to, wiecie, no my mamy już inną świadomość. To nie jest tak, że my pozwolimy sobie opowiadać o tym, jakie jesteśmy, albo jakie mamy, jak mamy uwierzyć, że takie jesteśmy. To już te czasy się skończyły, naprawdę.
Nie, no tak, no, to wasza książka pokazuje to, że ta perspektywa się zmienia, no bo opowiadacie o jednej sytuacji, która miała miejsce kiedyś. Ty poruszyłeś ważną rzecz, bo jak mówiłaś o tej osobie nadwrażliwej, jak ja czytałem to jej świadectwo, no to jest takie zjawisko nerwicy eklezjogennej, to znaczy narzucania ludziom pewnych standardów moralnych, mężczyznom, no zachowania czystości, czystości myśli nawet, tak? No bo to jest grzech. Jeżeli ty myślisz, patrząc, nie wiem, nie
wszystko
tylko...
Jest grzechem, wszystko jest grzechem i o to chodzi.
Ale nie, ale nawet myśl. Zobaczcie, do jakiej opresyjności dochodzi. I ty masz rację, że człowiek wrażliwy sobie może myśleć, jak ja mam sobie poradzić z myślami, nie wiem, nieczystymi na przykład i bardzo mocno to przeżywać.
Tak, no w ogóle zrobienie z niektórych myśli nieczystych, takiej kategorii.
Ale tak jest. Tak. Ale tak jest, mówię o faktach.
Tak, no, więc to jest niesamowite. W ogóle jeszcze jest jeden problem między monoteizmem a kobietami, zupełnie fundamentalny. Mianowicie taki, że Bóg monoteistyczny, ten judeochrześcijańsko-islamski, bo to jest właściwie jeden Bóg, jedna tradycja, jest mężczyzną. I to już od razu stawia kobiety w trochę kłopotliwej sytuacji. Oczywiście teolodzy współcześni powiedzą, ach, co ty mówisz, jakim mężczyzną, a skąd ty to wiesz? Przecież Bóg nie ma płci. I dlatego mówimy Ojcze Nasz, tak? Dlatego mówimy wszyscy Ojcze Nasz, od dziecka tam nas wytresowano. Ojcze, nie matko. Więc to o czym świadczy. Oczywiście możemy mówić, że to Bóg jest i matką i tralalala. Ja wiem, że teologowie mają odpowiednią historię na i tak dalej, ale on jest mężczyzną. Dekalog jest dla mężczyzn, wystarczy się wczytać. Więc kobieta od razu jest ustawiona w jakiejś defensywie, jako ktoś drugiego rodzaju.
Wiesz, tylko dla mnie jeszcze bardzo problematyczne jest to, i to jakoś odkrył przede mną profesor Ireneusz Ziemiński, którego serdecznie pozdrawiamy, bo wiem, że słucha naszych audycji, a on powiedział, że no, ten Bóg nie ma doświadczenia ludzkiego. Bogowie greccy mieli doświadczenie nie wiem, seksualne, zazdrości, zranionej dumy, tak? Doświadczenie ludzkie, tak? I on mówi, że stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Co to znaczy? No, czy albo mu ten proces nie wyszedł, no bo jesteśmy diametralnie chyba inni jednak od niego, prawda? No bo chcemy oddawać, nie chcemy być posłuszni, ale pokutuje rzeczywiście to, o czym Adam mówił, no taka wierność słuchania go i posłuszeństwa. To jest dla niego tak naprawdę najważniejsze. Jak ja na przykład znam siebie jako zwykły człowiek, nie wiem, jak byłem młodym chłopakiem, teraz jestem starszy, dla mnie posłuszeństwo, no to jest, no, ja nie wiem, no posłuszeństwo to może być w jakimś wojsku, nie wiem, bo jest pewnie potrzebne, tak? Ale w takim życiu ludzkim po prostu, no my chcemy, nie wiem, sprawdzać, dowiadywać się, relatywizujemy sobie. Dziś mówimy, że to jest dobre, jutro mówimy, że to jest złe. Ja nie widzę w tym nic złego.
No to jest to, co, przepraszam, że cię wejdę w słowo, ale zaraz mi się skojarzyło z tym czwartym przekazaniem, czci ojca swego i matkę swoją.
No też piszesz o tym, za co masz.
Za co, bo to jest zupełnie co innego posłuszeństwa, co innego mieć szacunek do kogoś. My tego w ogóle nie odróżniamy. No, nie odróżniamy, dlatego że Kościołowi tak jest wygodnie. I tak, piszę o tym, bo to rzeczywiście były bardzo moje takie delikatne i osobiste doświadczenia. To sobie czytelnik przeczyta, nie będę teraz o tym mówić. Natomiast wiem, że to samo ma wiele osób, z którymi rozmawiałam, wychowywanych w tradycji katolickiej. To posłuszeństwo jest druzgocące i to posłuszeństwo jest takie łamiące troszeczkę. Tak? Bo my nie jesteśmy w stanie znowu właśnie sami poznawać. Słuchamy tego, kto nam coś mówi. Nie chcemy już potem poznawać, bo po co? Bo bezpieczniej jest po prostu być posłusznym. No i co? Wychowujemy sobie niewolników później, tak? No to jest całe mnóstwo takich ale rzeczy. Nie nowoczesnych już.
Wejdę ci słowo. Bezpieczniej tak, ale z drugiej strony to jest bardzo przemyślane. To właśnie ta figura stada, na którym czuwa pasterz i owca nie może się wydostać po prostu na zewnątrz. Ostatnio słyszałem bloga nagrał jakiś youtuber, który mówił, że tu nie o to chodzi, że tu chodzi o tą owcę, że zrobi sobie sama krzywda. No ja nie wiem, no ja raczej słyszę to w kontekście rodziny. Czarna owca oddaliła się z rodziny, czarna owca oddaliła się od kościoła. Ale wracając, Adam, do tego, o czym mówisz, o tym mężczyźnie, tak? To zobaczmy, co się dzieje, tak? No to się idea chrześcijaństwa, czy też, nie wiem, judaizmu w jakimś sensie kompromituje, tak? Bo kobiety dostają prawa. Tak. Psychologia nowoczesna mówi o tym, że dzieci czasami powinny zbuntować się wobec swoich rodziców. Nie ma jakiejś złej lub dobrej orientacji. No i ten kościół no, jakoś tam powoli, no jakoś musi te gorzkie pigułki przełknąć. To znaczy no, równouprawnienie kobiet, którym się bardzo mocno sprzeciwiał. No, jakimś naukowym odkryciom i tak naprawdę nauka spycha ten kościół i ludzkie doświadczenie gdzieś na jakiś margines, pokazując, że jest to no, pewien system, który już nie chodzi o to, że jest jakąś aberracją, ale który szkodzi nam po prostu. Wracam do tych osób wrażliwych.
Tak, no pytałeś, zadałeś takie pytanie przed chwilą, komu jest potrzebne posłuszeństwo na przykład. To ja odpowiem, psychopatom, socjopatom jest potrzebne posłuszeństwo, żeby inni byli im posłuszni i wykonywali ich polecenia. I niestety obraz bóstwa tego z tak zwanych świętych ksiąg judaizmu, chrześcijaństwa, islamu jest dość psychopatyczny. Właśnie to posłuszeństwo jest na piedestale. Człowiek, to jest jego podstawowa powinność, żeby być posłusznym. W ogóle cała ta koncepcja na przykład odkupienia, o której wy w książce piszecie, jest przerażająca, bo no niby to jest miłość, bo Bóg oddał swojego syna, czyli myślę o koncepcji odkupienia w chrześcijaństwie, ale zaraz, jak się tak paznokciem poskrobię tą całą koncepcję, to co spod tego wychodzi? Wychodzi jakiś zaburzony charakter, który potrzebuje krwi, żeby zaspokoić własne poczucie sprawiedliwości. On nie może przebaczyć bez krwi, trzeba krew przelać. Więc wynajduje taki pomysł, żeby tego syna złożyć swojego w ofierze, czy jakby trochę samego siebie, żeby samego siebie zaspokoić. To jest koszmar po prostu.
No tak, tak, tak. Ania zresztą też w tej swojej wypowiedzi o tym mówi, no bo takiej refleksji na temat, no właśnie sensu śmierci Jezusa, tak, no która jest jednak no, przedziwna, tak, generalnie, no jak można, co to za ojciec, który swojego syna wydaje na śmierć. Już nie chcę o tym dyskutować, tak, bo tak, z profesorem Ziemińskim takim sezonie czteroodcinkowym mówimy podcastu też do wysłuchania tutaj na platformie Braci Sekielskich. Natomiast zwróć uwagę, że no nie ma na ten temat dyskusji, problematyzowania. No, jesteśmy prawnikami i dyskutujemy na temat przepisów, czy one mają sens, czy nie. No, możemy je zmieniać, tak? Ja myślę, że takie twierdzenie, że jest coś dane raz na zawsze, jeśli chodzi o jakiś przepis, nakaz i tak dalej, jest strasznie naiwne, dlatego że zmieniają się czasy, odkrywamy swoją naturę, no ta cała hermeneutyka jest od tego właśnie, żeby się tym zajmować, a w Kościele to stanęło jakieś, nie wiem, 2000 lat temu, nie? Jest jakiś święty Paweł, wariat, który mówił, że gejów to trzeba zabijać, tak? I wszystkich ludzi, którzy ich tolerują. No, nie wiem, Jezus jest na tyle łaskawy, że wypowiada się na temat kobiety, która jest nierządnicą, tak, jej przebacza, ale nic nie mówi o tym mężczyźnie, który czerpie z tego korzyści, że on popełnił grzech, tak? I to jest pytanie takie, no właśnie, bo moja refleksja jest taka, ty też o tym piszesz, że no w ogóle ludzie uczestniczą w czymś, identyfikują się z czymś, ale w ogóle się nad tym nie zastanawiają.
No otóż to, dla mnie pierwszą podstawową rzeczą, to ja jeszcze może zacznę od tego, że ta kwestia Boga, który poświęca swojego syna, mnie frapowała, kiedy ja miałam 7 lat. To było dla mnie, dziecka wrażliwego, nie do pomyślenia. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak można coś takiego zrobić dziecku? Później zaczęłam rozmyślać nad tym, jak już zaczęłam dorastać, że coś mi się nie podobało w tym podejściu księży, bo miałam takie wrażenie, że oni mi nie pozwalają dojrzeć. Traktują mnie jako dziewczyneczkę, infantylizują i... Później właśnie, dochodząc do tego, nikt mi się nie pozwala nad tym zastanawiać, bo tak jest. Dlaczego tak jest? Bo ja tak mówię. Bo Biblia tak mówi, bo pisma tak mówią, bo my tak mówimy. No hello, ale kiedy one powstały? No to już jak zaczniemy wchodzić w historię, kiedy powstawały Ewangelie, Testamenty, to już się zaczniemy zastanawiać. Aha, no okej, dobra, a co było wcześniej, tak? To wtedy tego nikt nie mówił. Nikt rzeczywiście nie ma nad tym refleksji. Nikt sobie też nie myśli, że zmienia się wszystko na świecie, łącznie nawet z systemami aksjologicznymi. Inaczej podchodzimy do pewnych wartości.
No prawo, i to w takim ujęciu praw człowieka, tak, no wyszliśmy z niewolnictwa poprzez układania prawa pod prawo jednostki, otóż czyli to. Tu się, że tak powiem, zaczyna porządkowanie prawa, że jak jednostka jest zabezpieczona, to i ogół będzie zabezpieczona, nie odwrotnie, że najpierw ten, że to stado najpierw, nie? To jest to, o czym mówisz, ale pomyślałem sobie, że no właśnie, tak jak na to patrzycie, bo często, ja pamiętam też ze szkoły, jak ktoś nie wierzył, był ateistą, no to spotykał się z takimi inwektywami. No, pamiętamy te lata komuny, tak? Jak to wyglądało. I chciałbym was pytać, no właśnie, no bo tak, o taką perspektywę potrzeby jakiejś, nie chcę nazywać tego duchowością, energią, ale czymś takim więcej, o tak bym to nazwał, bo nie chcę jakoś przyporządkować, co to dla was jest. Może ja powiem o sobie, tak, że dla mnie ostatnio takim dużym odkryciem jest autentycznie takie obserwowanie siebie, wiecie, że to może być przeżyciem bardzo takim dużym duchowym. Spoglądanie na swoje życie z taką wrażliwością, z taką chęcią do wybaczania sobie, rozumienia siebie, patrzenie na innych ludzi, nie tak płasko, co oni mówią, ale jakie jest ich doświadczenie, dlaczego oni się tak zachowują wobec mnie i w ogóle, to jest jedna rzecz. I chyba takie poczucie, że jestem sam dla siebie wystarczający, że jestem z siebie zadowolony. To jest naprawdę takie dla mnie takie ostatnie doświadczenie i taka, taki kawałek, który jest dla mnie takim motorem, który mnie napędza. Pomijam całą tą fizykę kwantową, która mnie bardzo interesuje, relacje z innymi ludźmi, którzy mi bardzo pomagają i mam radość, że ja im mogę pomóc i ich wysłuchać. Co to jest u was takiego, jeśli mogę spytać?
To ja może odpowiem, bo to jest ciekawe. Ja nigdzie nie napisałam, bo to nie było moją intencją. Ja nie jestem ateistką. Tu się zaraz podniesie wrzawa, to na pewno napisała coś nie tak. Ja bardzo, bardzo oddzielam Kościół, kwestie instytucjonalne, religię od duchowości. Dla mnie duchowość jest związana z transcendencją, czyli czymś, co jest poza światem materialnym. Ja przyjmuję, że coś tam jest. Ja chcę, żeby tam coś było. Ja chcę, żeby moja aksjologia pochodziła z transcendencji. Ja chcę, żeby tak było. Ale ja nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mi narzucał to poznanie. Jak, nie pozwolę sobie narzucać doktryn, jak moja duchowość ma wyglądać, bo tak jak wspomniałeś, ja chcę dojść do tego sama. Dla mnie ważniejsze jest, jak siedzę sobie nad oceanem i sobie ściskam kamyk z tego, który tam zebrałam na plaży i patrzę sobie gdzieś tam w dal, to jest cudowne dla mnie. To jest dopiero duchowość. Tak. Nie czuję się oceniana, nie czuję się zagrożona, nie mam poczucia winy. Wszystko jest po prostu piękne. To jest czysta miłość i duchowość. Po co mi do tego religia? Po co mi do tego kościół? Przeciwko temu się zbuntowałam i zatupałam nogami.
Za ciebie, Adam, co to jest?
Dla mnie to, mi jest bliski humanistyczny ateizm, albo ateizm humanistyczny, czy humanizm ateistyczny. W każdym razie takie podejście świeckie, które zakłada, że to jest taka starożytna maksyma, ale ona jest cudowna i ona się też pojawia w Ewangeliach zresztą, żeby robić innym to, co oczekiwalibyśmy, aby oni nam robili. Ja bardzo, bardzo to lubię. Uważam, że to jest duchowość i uczenie się tego to jest duchowość. Nie trzeba do tego żadnych tam medytacji specjalnych, ani niczego takiego, ani szkół. Wystarczy taki namysł i empatia i budzenie w sobie empatii. Moje ostatnie lata, na przykład ja jestem dzieckiem wiejskim, tak zwanym, pochodzącym ze wsi, gdzie były zwierzęta, ale zwierzęta były na zewnątrz domu zawsze. Aha. I po raz pierwszy od 3 lat mam takie doświadczenie kota, którym się opiekuję i który z nami mieszka. I to otworzyło mnie na doświadczenie przeżyć zwierzęcych, albo między człowiekiem a zwierzęciem opieki. I w ogóle uruchomiło jakby taką moją nieznaną mi bliżej stronę przeżywania świata, istot czujących, żywych w jakiś taki nowy sposób. I różnych też paradoksów z tym związanych. I dla mnie to jest właśnie duchowość. Ta zasada empatii, zasada myślenia o tym, kiedy patrzę na innym, żeby im jakby robić to, co chciałbym, żeby oni dla mnie robili. To jest jakby taki fundament.
No, też sobie pomyślałem właśnie o tego, o czym mówiła Ania, że no chyba tak jest, że każdy z nas jest inny. Każdemu z nas wgrano jakoś inny program, nasi rodzice, nasze geny, nasze doświadczenia i trudno naprawdę tak ociosać nas w jeden jakiś taki system. Nie, tego chyba się tak nie da zrobić, a ja myślę, że więź między ludźmi też jest ważną taką determinacją, determinandą naszą. Zwróćcie uwagę, że czasami się spotykają ludzie i no, ja z wami się bardzo fajnie czuję i uważam, że to jest właśnie też to, że potrafimy w sobie wytworzyć takie fajne emocje i rozumieć siebie i mówić, bo też trochę to, o czym tutaj rozmawialiśmy, no to wynika właśnie z naszych przemyśleń, się bierze z jakiejś naszej głębi, jest jakaś nasza wewnętrzna decyzja. Na początku to jest taka decyzja związana z jakimś takim buntem, a potem to już jest takie łagodne odejście i taka szersza perspektywa, która pozwala spojrzeć na pewne rzeczy nie podlegające krytyce w ogóle i jakiegoś takiemu chociażby niuansowaniu z pewnej odległości i tego myślę wszystkim wam życzę. Ja nie mówię to, że ja to mam, tak? Tylko życzę w tym sensie, że po prostu uważam, że to jest fajna perspektywa i bardzo dziękuję dzisiaj moim gościem Ani Bryńskiej oraz Adamowi Ciochowi. Książka Dlaczego odeszłam, ale też inne książki Biblioteczki Człowieka Myślącego są dostępne w internecie, w sieci Empik między innymi. Jak piszecie sobie gdzieś w wyszukiwarce Biblioteczka Człowieka Myślącego, to wyskoczą co najmniej 3 pozycje, tak? Dobrze
tak,
mówię?
Teraz już 4 nawet.
O, i to będziecie mogli te pozycje sobie nabyć. Bardzo serdecznie wam dziękuję.
Dziękuję.
Za to spotkanie.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.